Dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Myślę, że wielu z Was słyszało o takim słynnym eksperymencie Waltera Michela. Eksperymencie zwanym testem pianki. W badaniu brały udział dzieci między 4. a 6. rokiem życia, przed którymi okrutni pomocnicy eksperymentatora stawiali przepyszną piankę. I mówili dzieciom w następujący sposób. Możesz tą piankę zjeść od razu, możesz ją zjeść za chwilę. Jednakże jeśli odczekasz, wytrzymasz i nie zjesz tej pianki przez 10 minut, to w nagrodę dostaniesz drugą piankę i te dwie pianki będziesz mógł wtedy zjeść. Celem tego eksperymentu było sprawdzenie, zweryfikowanie faktycznie, czy istnieją różnice już w tym wieku pomiędzy dzieciakami, jeśli chodzi o odroczenie gratyfikacji, umiejętność powstrzymania się przed pokusą. Po drugie, badacze chcieli przede wszystkim zobaczyć, w jaki sposób dzieci radziły sobie z tą pokusą, z odmawianiem i z odraczaniem gratyfikacji, aż w końcu badania były longitudinalne, długotrwałe. Walter Michel z innymi badaczami powracali cyklicznie do życia badanych wcześniej dzieci i sprawdzali, jak dzieci radzą sobie z wyzwaniami życiowymi, jak radzą sobie z sukcesami, jak radzą sobie w związkach. No i faktycznie efektem tych badań było pokazanie, że dzieci, które silniej powstrzymywały się przed zjedzeniem jednej pianki, po to by w nagrodę a za to cierpliwe oczekiwanie otrzymać drugą, odnosiły większe sukcesy w swoim przyszłym życiu niż te, które od razu tę piankę zjadły. I te sukcesy były mierzone różnorako. W nauce poprzez wyniki w amerykańskiej maturze, czyli w SAT-ach. W relacjach chociażby mniej rozwodów. W poczuciu szczęścia, w wyższym poczuciu własnej wartości, w końcu w realizacji życiowych celów, czy też posiadanych majątków. Właściwie w tych wszystkich obszarach widoczna była istotna, statystyczna różnica w sukcesach. Odroczona gratyfikacja. Umiejętność odmówienia sobie korzyści w danym momencie, żeby w późniejszym czasie móc cieszyć się z większej nagrody, to moim zdaniem jest jedna z najbardziej pożądanych mentalnych umiejętności na drodze do sukcesu, a z drugiej strony jest to umiejętność nadal niedoceniana i nie do końca rozwijana. A że zbliża się premiera książki, 11 maja w Krakowie będzie premiera książki, w której między innymi zawarty jest wywiad ze mną. I w wywiadzie tym zadano mi pytanie o źródło sukcesu, to postanowiłam właśnie dzisiejszy odcinek poświęcić odroczeniu gratyfikacji i pomysłach na rozwijanie tej kompetencji, trzymanie się pożądanych zachowań i rezygnacja z szybkich nagród, które najczęściej prowadzą do odroczonych porażek. Zapraszam bardzo serdecznie. Kochani moi, mózg dąży przede wszystkim do nagrody. Właściwie można by powiedzieć, że wszystkie aktywności, jakie my ludzie podejmujemy, mają związek z poszukiwaniem gratyfikacji, uzyskaniem nagrody lub uniknięciem kary. I im bliżej jest ta nagroda, ta gratyfikacja, tym szybciej tworzy się nawyk. Mózg, widząc nagrodę, wyobrażając sobie, czując już tę nagrodę, uruchamia mechanizm nawykowy, by ją otrzymać. Szybkie gratyfikacje, tu i teraz, poszukiwanie szybkiej nagrody, łatwej przyjemności, często opóźnia lub uniemożliwia sukces w dłuższej perspektywie. Powiem więcej. Najczęściej powtarzane codzienne zachowania, które są nastawione na uzyskanie szybkiego spełnienia, to spełnienie dają chwilowo, w dłuższej perspektywie natomiast bardzo często są źródłem odroczonej porażki. Czyli radzenie sobie ze stresem poprzez picie alkoholu, szybka przyjemność w postaci czekoladki czy cukierka, wybranie Netflixa zamiast książki, scrollowanie social mediów zamiast przygotowywanie się do certyfikacji, wydawanie każdej zarobionej złotówki zamiast inwestycji, tudzież oszczędzania. Nie chcę mówić oszczędzania, bo autor książki Bogaty ojciec, biedny ojciec mówi, że oszczędzanie nie jest dobre i klasa średnia jest mamiona tym oszczędzaniem. No więc albo inwestycja, albo oszczędzanie. Te wszystkie zachowania powtarzane w odpowiedniej częstotliwości stają się zgubnym nawykiem prowadzącym właśnie do szybkich nagród, odbierające możliwość doświadczenia prawdziwej gratyfikacji w postaci sukcesu. Sukcesu liczonego, mierzonego jako bycie ekspertem w jakiejś dziedzinie, znajomość języka obcego, wypracowanie pożądanej figury, zdrowia, majątku, wymarzonego awansu, czy też posiadania pożądanego brandu osobistego. I tak, moi drodzy, 40-50% codziennych zachowań ma charakter nawykowy. Rezultaty, które osiągamy w życiu lub których nie osiągamy, to są tak naprawdę opóźnione w czasie efekty nawykowego braku umiejętności odraczania gratyfikacji. I teraz, jak to się odbywa i w związku z tym, co można zrobić, żeby jednak tę gratyfikację z chwili na chwilę, z dnia na dzień odraczać. To jest czteroetapowa sekwencja, która jest opisywana przez bardzo wielu badaczy, ale chyba najdosadniej rozpracowana i omówiona przez Jamesa Cleara w Atomowych nawykach. I sporo podpowiedzi, o których dzisiaj będę wam mówić, pochodzi też z tej jego fantastycznej pozycji. Czteroetapowa sekwencja wygląda w ten sposób. Najpierw pojawia się bodziec, trigger. Coś, czemu my nadajemy pozytywne, emocjonalne znaczenie, interpretujemy jako zapowiedź nagrody. Skoro ten bodziec sugeruje nam zapowiedź nagrody, to uruchamiamy aktywność, reagujemy na ten bodziec tak, żeby tę nagrodę uzyskać. A więc mamy bodziec, pozytywną interpretację, reakcję oraz nagrodę. I właściwie jeżeli nasze nawykowe zachowania, które utrudniają nam odraczanie gratyfikacji, rozpisać na te cztery etapy, to na każdym z tych etapów możecie uratować swój sukces i cel, do którego zmierzacie, manipulując tymi czterema obszarami. Wszystko zaczyna się od bodźca, od tego triggera. Budzisz się rano, obracasz głowę w prawo, widzisz telefon, sięgasz po telefon, zaczynasz scrollować i jesteś ściągnięty w social media i 15 minut w łóżku leżysz, właściwie przeglądając coś, co nie ma żadnej wartości. Wracasz do domu, siadasz na tym samym miejscu, na którym zawsze siedzisz, przed tobą komputer, widzisz Netflixa, włączasz, oglądasz. Masz skojarzenie, okej, może napije się wina, troszeczkę się wyluzuje, przecież na to zasługuje. Wszystkie te bodźce, telefon, kieliszek, Netflix, otwierasz szafkę, widzisz krówkę, o zjem krówkę. To są bodźce, od których zaczyna się wchodzenie w nawykowe poszukiwanie bardzo szybkiej nagrody. Czyli ważnym jest otoczenie, ważnym jest środowisko. Jeżeli chcesz zastąpić te swoje złe nawyki dobrymi nawykami, spójrz na to, w jakim otoczeniu się obracasz. Dzieciaki z naszego eksperymentu odczuwały najsilniejszą pokusę, jeśli nagroda, czyli pianka, była doskonale widoczna, tuż przed ich nosem. W innej odsłonie eksperymentu zasłonięto pianki. Te dzieci wiedziały, że te pianki tam są, ale ich nie widziały. I wyobraźcie sobie, że średni czas, w którym dziecko było w stanie wytrzymać, wzrastał z minuty do prawie 10. Jeżeli chcielibyście siebie uratować, to usuńcie wyzwalacze zachowań sprzecznych z waszymi dążeniami. Zmieńcie przestrzeń. Narkomanii, przepraszam za tak drastyczny przykład, ale jednak nauk jest pewnym specyficznym nawykiem, bardzo szybko prowadzącym do katastrofy. Narkomani po odwyku, którzy wracają do swoich domów, właściwie wpadają ponownie w nauk. Ważnym jest, żeby nie było bodźców, ponieważ dużo trudniej jest oprzeć się pokusie, która jest na wyciągnięcie ręki, niż gdyby to było trudne i mielibyśmy wyjść i poszukiwać tej krówki w sklepie. Nasz badacz Michel obserwował również, że dzieci, które wykazywały tą silną wolę i nie zjadały przez dłuższy czas pianki, używały wielu różnych strategii, żeby sobie to trudne zadanie ułatwić. Odwracały głowę od pianki, zakrywały oczy, zajmowały się czymś innym, dłubały w nosie, na przykład bardzo często, podobno, tak jak czytałam te opracowania, dzieci dłubały w nosie, właściwie zajmowały się czymś innym po to, żeby nie myśleć o tej piance. I tutaj prawda, z którą prawdopodobnie spotkaliście się już wielokrotnie. Nie ma szans oduczyć się złego nawyku, powstrzymać się od złego nawyku. Jeden nawyk trzeba zastąpić innym nawykiem. I teraz ja pamiętam, jak 28 sierpnia 2008 roku, ważna data w moim życiu, postanowiłam rzucić palenie, a paliłam, słuchajcie, 30-40 papierosów dziennie. Jak chciałam jeść, to paliłam. Jak się spotykałam z przyjaciółmi, to paliłam. Jak pracowałam, to paliłam. Jak jeździłam na nartach, to paliłam. Właściwie cały czas paliłam. Uwielbiałam tę czynność. I postanowiłam rzucić palenie. Postanowiłam je rzucić, ponieważ moja córka wymyśliła taką zagadkę. To wam powiem na marginesie. Przyszła do mnie i powiedziała: mamo, słuchaj, mam dla ciebie zagadkę. Co to jest? Siedzi i pali. Leży i pali. Stoi i pali. Odpowiedź była: mama. No mocny bodziec do tego, żeby pozbyć się nałogu, więc podjęłam tę decyzję. I słuchajcie, to co zrobiłam, to zamiast papierosa piłam wodę. Właściwie wszyscy, którzy mnie obserwowali, mówili: Mirella, tak jak wcześniej widziałem cię cały czas z papierosem, tak teraz cały czas widzę cię ze szklanką wody. I faktycznie ta szklanka wody tak mi się wbiła w nawyk, że ja cały czas, przez cały dzień tę wodę piję. Nie do końca przekonują mnie takie podpowiedzi, że na przykład jak masz nawyk picia wina do oglądania serialu na Netflixie, to po prostu wystarczy zachować ten rytuał, ale wlać tam wody. Nie, moim zdaniem właśnie trzeba likwidować wszystkie bodźce, które wiążą się z nawykiem, którego chcemy się pozbyć. Natomiast ważne jest to, że bodziec, żeby był triggerem dla nas do uruchomienia tego złego nawyku i sięgnięcia po szybką nagrodę, musi mieć nadane przez nasz mózg pozytywne skojarzenie, obietnicę nagrody, obietnicę szybkiej przyjemności. Bez tej interpretacji bodźca właściwie nie ma nawyku. Jak ktoś nie pali, to nawet jak zobaczy papierosy, to u niego nie wywoła to żadnej aktywności, bo nie ma tej obietnicy nagrody. I faktycznie siła oddziaływania pokus nie tkwi w samym bodźcu. I Michel też to podkreślał po swoich badaniach. Mówił, że właściwie wszystko zależy od tego, jak będziemy dany bodziec, daną rzecz oceniać. Jeżeli zmienimy sposób myślenia o danym bodźcu, to mogą się nasze uczucia zmienić. Czyli właściwie dochodzimy do wniosku, że warto uczynić nasz nawyk nieatrakcyjnym. Jeżeli uda nam się uczynić go nieatrakcyjnym, to jest większa szansa na to, że będziemy odraczać gratyfikację i skorzystamy z innych zachowań. I teraz dam wam przykład z mojej podróży po Japonii, dlatego mnie przez jakiś czas nie było. Podróż mojego życia, doświadczenie niezwykłe i chcę o jednym z tych doświadczeń wam opowiedzieć. A mianowicie w Japonii niemile widzianym jest spożywanie czegokolwiek w miejscach publicznych. Jedzenie albo picie na ulicy, w metrze, na dworcu właściwie jest kulturowo wykluczone i Japończycy nie piją i nie jedzą w środkach komunikacji czy też na ulicy. No ja natomiast jako Europejka wychowana na Coffee Heaven tudzież koście, uwielbiam złapać kawę w papierowy kubek i spacerować sobie z kubkiem kawy w ręku. Więc tak też czyniłam w Japonii, wskakiwałam do 7-Eleven, brałam sobie kawę i szłam. Kochani, szok kulturowy. To nie to, że się nie pije. Szok kulturowy to to, że w Japonii nie ma koszy na śmieci. Nie ma nigdzie żadnych śmietników. Co zatem dla mnie oznaczała realizacja, kontynuacja mojego nawyku picia kawy. Oznaczała dla mnie ni mniej, ni więcej, że potem przez 6 godzin musiałam chodzić z kubkiem papierowym w ręku, ponieważ naprawdę nie miałam go gdzie wyrzucić. Kochani, moje picie kawy po 4 dniach stało się nieatrakcyjne. Przestałam pić kawę na ulicy. Powiedzieliśmy sobie, że mózg dąży do gratyfikacji, do nagrod. Oprócz tego mózg dąży jeszcze do oszczędności energii. Dąży do zmiany zachowań ze świadomych, wymagających uwagi, w nawykowe. A zatem jeśli my pewną czynność powtórzymy odpowiednią ilość razy, i ta czynność okaże się dla naszego mózgu sprawdzonym rozwiązaniem nawracających problemów albo sprawdzonym sposobem na dostarczenie przyjemności, to zaczynamy wykonywać te czynności automatycznie, bez zastanowienia. I James Clear, ale też na przykład Joe Dispenza, który zajmuje się naukowo powstawaniem takich skróconych ścieżek neuronalnych w mózgu, które właśnie są nawykiem, porównują nawykowe zachowania do wjazdu na autostradę. Jest bodziec, jest pozytywna interpretacja, następuje reakcja bez naszej świadomości i już jesteśmy na autostradzie, z której bardzo trudno zjechać. Zaczynamy jeść tę czekoladę i jemy ją aż do momentu, kiedy nastąpi przesyt. Zaczynamy od jednego sprawdzonego, wdrukowanego zachowania i właściwie nie orientujemy się, jak mija nam cały dzień. I teraz, moi drodzy, co to oznacza? To oznacza przynajmniej dla mnie, że kluczowym w uczeniu się czy wypracowywaniu w sobie nawyku odraczania gratyfikacji jest właśnie ten moment reakcji. Ten jeden moment, kiedy podejmujemy decyzję, czy my sięgniemy po tę krówkę, czy my sięgniemy po jabłko. Czy jak zadzwoni budzik, to wstaniemy, czy klikniemy, żeby jeszcze chwilę pospać i włączymy sobie 8-minutowy alarm. A zatem, moi drodzy, moim zdaniem radzenie sobie z odraczaniem gratyfikacji to nie jest godzinna praca na siłowni. To nie są 2 godziny spędzone na przygotowaniu się do certyfikacji. To jest ten jeden moment, w którym podejmujemy decyzję, czy weźmiemy telefon, czy weźmiemy książkę. I to kolejny przykład z Japonii. Przepraszam, pewnie tego będzie dużo w najbliższym czasie. Na 3 dzień naszego pobytu w tym pięknym miejscu zaplanowaliśmy sobie wycieczkę do takiej miejscowości Nikko, w której jest niepowtarzalny widok dużo grobowców i pomników szogunów. To było jedno z tych miejsc, które pragnęłam zobaczyć. Wszystko było przygotowane. Był jednak jetlag. I słuchajcie, nastawiłam budzik na godzinę 8:30. Budzik zadzwonił i to był moment, i ja pamiętam ten moment, kiedy zastanawiałam się, Nikko czy spanie? Nikko czy spanie? Wybrałam spanie. Obudziłam się spóźniona na pociąg o godzinie 11:30 i właściwie w czasie całej swojej 2-tygodniowej podróży nie miałam już okazji zobaczyć miejsca, o którym marzyłam. Przez tę historię chcę wam powiedzieć, że w całym naszym dniu, każdym naszym dniu mamy kilka takich momentów, w których możemy wjechać na autostradę prowadzącą donikąd. I jeśli zapanujemy nad tymi momentami, czyli gdybym ja podjęła w tym momencie inną decyzję, cały mój dzień, a właściwie cały mój wyjazd wyglądałby inaczej. Bo to są właśnie te krótkie momenty decyzji, które decydują o tym, czy my w tej autostradzie wejdziemy już potem w ten zgubny nawyk, czy też jednak będziemy pracować na nasz odroczony sukces. I słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że czasem po prostu wystarczy wstać. Czasem po prostu wystarczy zacząć. Trudniej jest zrezygnować z czegoś, czy przerwać czynność, którą już wykonujemy, niż zacząć robić nową. A zatem to jest ten trudny moment, wstaję. To jest ten trudny moment, dobrze, chcę przygotować kolejny odcinek podcastu. Strasznie mi się nie chce. Potwornie mi się nie chce. I to jest ten jeden moment, w którym podejmuję decyzję, otwieram komputer, wchodzę w plik drafty, otwieram pustą stronę i zaczynam myśleć. I James Clear daje bardzo fajną podpowiedź. Zacznij robić to, co przyniesie ci odroczone rezultaty przez 2 minuty tylko. Trudno ci będzie skończyć. I to jest prawda. Jak zaczynam już myśleć o tym nowym odcinku podcastu, to nie byłabym w stanie przerwać po 2 minutach. Jak zaczniecie trening, będzie wam trudno przerwać po 2 minutach. No chyba, że chcielibyście deskę robić dłużej niż 2 minuty. To myślę, że akurat łatwo. Ale sam trening będzie wam trudno. Więc to, co chciałabym, żeby wybrzmiało, to to, że najważniejsza jest ta jedna drobna decyzja. Robię to, decyduję się na to i też nie mówimy sobie o celu bardzo odległym, tylko mówimy, dobra, zakładam buty do treningu. Dobra, otwieram komputer. Dobrze, zaczynam czytać. Seria tych wyborów spowoduje, że za rok, za 2, za 3 lata będziecie mieć to, o czym inni tylko mogą zamarzyć. I tutaj ważna uwaga, jeśli chodzi o moją anegdotę z Japonii. Obudziłam się o 11:30, zaczepiam mojego syna i mówię: Ignasiu, zaspaliśmy, jest 11:30. A on mi mówi na to: ach, to jak zaspaliśmy, to pośpimy jeszcze. I w ten oto sposób spaliśmy do godziny 17:00. Zmarnowaliśmy jeden cały, pełny, piękny dzień. Dlaczego? Dlatego, że dopuściliśmy się recydywy. Moi drodzy, to jest bardzo ważne. Czasem zdarzy nam się zjeść tę krówkę. Czasem zdarzy nam się nie zrobić treningu. Czasem zdarzy nam się ominąć dzień przygotowania do certyfikatu. Czasem zdarzy nam się nie wykonać cold calli, bo akurat nie mamy na to ochoty. Nie ma jeszcze katastrofy. Katastrofa wynika z tego, że my mamy tendencję do myślenia zero-jedynkowego. Czyli albo wszystko, albo nic. No to jak już zjadłam tą jedną krówkę, a to już po ptakach, to już zjem kilogram. Nie? Jak już dzisiaj ominęłam ten trening, no to czy to ma sens już w tym tygodniu zaczynać, to może jeszcze 3 dni ominę trening i od nowego tygodnia do tego treningu wrócę. To jest olbrzymi błąd. Pamiętajcie, potknięcia się zdarzają. Najważniejsze jest, żeby nie zrobić tego 2 razy z rzędu. Gdybyśmy wstali z Ignacym o tej 11:30, to może później pojechalibyśmy do Nikko. A jak nie, to może byśmy zobaczyli coś innego pięknego i zorganizowali tę wycieczkę innego dnia. Tak jak wam powiedziałam, nie zobaczyłam miejsca, o którym marzyłam, ponieważ wjechałam na autostradę sen. A zatem mamy tak, bodziec, ważne jest środowisko. Znaczenie, uczyń to nieatrakcyjnym. Reakcja, zasada 2 minut, decyzji. Robię, zakładam buty, otwieram komputer. No i w końcu docieramy do tej nagrody. I dlatego właśnie zachowania związane z odroczoną gratyfikacją przegrywają z tymi nawykami, które najczęściej są niepożądane. Bo nie ma nagrody tu i teraz. Jest wysiłek, jest poświęcenie, jest odmawianie sobie koszt, a nagroda jest odroczona. Mózg nie jest w stanie zrozumieć tego i właściwie będzie nas zawsze skłaniał do przyspieszonych gratyfikacji. Ja osobiście nie wierzę w wytrwałość, w aktywności, która nie przynosi żadnej gratyfikacji czy przyjemności tu i teraz. Nie wierzę w powtarzalność aktywności, której nie lubimy. I nawet Tal Ben-Shahar, specjalista, ekspert od poczucia szczęścia, od tego, czym jest szczęście, mówi, że nigdy nie będzie szczęśliwy ten, który wybiera hedonizm, tylko nagrody tu i teraz, ponieważ nigdy nie doświadczy satysfakcji, jaką dają tylko rzeczy z odroczoną gratyfikacją. Ale również nie będzie szczęśliwy ten, który wybiera jedynie odroczoną gratyfikację. Zresztą on nazywa tego typu zachowanie, podejście wyścigiem szczurów. Zachęcam do poczytania. Zresztą Bogaty ojciec, biedny ojciec, tam też jest o wyścigu szczurów w klasie średniej i tej odroczonej gratyfikacji związanej z oszczędzaniem. Co ja dzisiaj z tym oszczędzaniem? Bo ja nie oszczędzam. Tylko jeżdżę po świecie. A zatem, skoro tak, to trzeba jednak w tych naszych zachowaniach, które prowadzą do sukcesu odroczonego, trzeba znaleźć nagrodę tu i teraz. I najskuteczniejszym motywatorem i najlepszą nagrodą jest postęp, moi drodzy. No, jak się odchudzamy, nie widzimy efektów, rodzi się frustracja. Jeżeli tylko widzimy trochę mniej centymetrów, trochę mniej na wadze, zaczynamy uruchamiać większą wewnętrzną motywację. Ten postęp nas mobilizuje. A zatem śledzenie tych bardzo drobnych postępów, albo też śledzenie nawyków, które my powtarzamy, pewnych zachowań, które powtarzamy, chociażby to nie był postęp, chociażby to było po prostu wykreślanie z to-do listy rzeczy, które mamy do zrobienia, to jest odhaczanie kolejnych aktywności, które sobie założyliśmy. Jeżeli zakładamy sobie, że wykonamy dzisiaj 30 cold calli, to zwizualizujcie sobie to. Są osoby, które przerzucają sobie 30 kulek z jednego naczynia do drugiego. I sama ta obserwacja, że wykonałem już 15 aktywności, których nie chciało mi się wykonać, być może powoduje, że to już jest dla nas nagroda. No i zresztą na tym na przykład zbudowane są wszelkie aplikacje związane, nie wiem, z ćwiczeniami, z odchudzaniem, z kontrolowaniem diety, tego jak jemy. Po prostu świadomość tego, że wykonaliśmy kolejną pracę, jest już gratyfikacją samą w sobie. Kolejna podpowiedź, już zbliżamy się do końca, obiecuję. Kolejna podpowiedź to, żebyście jednak poszukali zachowań i sposobów, na przykład na naukę, które będą dla was przyjemne. Nie wierzcie w to, że jeżeli nie lubicie chodzić na siłownię, to polubicie chodzić na siłownię. Szukajcie innych sposobów, żeby utrzymać formę. Jeśli zaczynaliście szkoły językowe 10 razy, no niewiele to przyniosło. Bo nie lubicie, nie jesteście w stanie znaleźć motywacji, żeby iść na zajęcia. No to potem sobie szukacie swojego nauczyciela jeden na jeden i nadal to nie przynosi efektów. Próbowaliście czytać książki, no nie wchodzi. To może spójrzcie na to, co sprawia wam przyjemność, co najbardziej lubicie. Jeśli najbardziej lubicie oglądać śmieszne scenki na YouTubie, to zacznijcie, kurczę, utrwalać sobie ten angielski, ten nawyk obcowania z językiem angielskim poprzez oglądanie śmiesznych filmików na YouTubie, ale po angielsku. Ułatwijcie sobie to, bo jeśli nie macie przyjemności, prędzej czy później z tego zrezygnujecie. I teraz dla was jako dla menadżerów, bo trochę mówię o waszym sukcesie, mniej o zarządzaniu ludźmi, chociaż mam nadzieję, że dla was to jest bardzo dobra podpowiedź, żeby prowadzić coachingi one-to-one i wspierać waszych ludzi też w tym, aby wytrwali w zachowaniach, które od razu nie przynoszą efektów, ale mogą przynieść za pół roku czy za rok. Więc mam nadzieję, że te podpowiedzi też będą wam przydatne chociażby na one-to-one. To chcę wam podpowiedzieć jeden istotny aspekt, który wam jako liderom może istotnie posłużyć we wspieraniu właśnie waszych ludzi w dążeniu do sukcesu. Jest jeszcze jeden istotny aspekt, który wam jako liderom może posłużyć we wspieraniu waszych ludzi w dążeniu do sukcesu. O czym będzie? Ponownie, jak zawsze, o feedbacku. 9-letnie dzieci biorące udział w eksperymencie pianki, a były w jednej z odsłon podzielone na dwie grupy. Jedne dzieci otrzymywały pozytywną informację zwrotną na temat rysunku, który wykonały i potem były wrzucane w test pianki. Druga grupa dzieciaków otrzymywała negatywne informacje zwrotne i była rzucana w test pianki. Jakie były efekty? Dzieciaki pochwalone dużo częściej wybierały odroczenie, czyli czekały na drugą piankę, niż te, które otrzymywały negatywne informacje zwrotne na temat swojej pracy. U dorosłych jest tak samo. Pochwała wywołująca u pracownika pozytywne emocje ułatwi mu wybór zachowania początkowo być może kosztownego, ale przynoszącego w dłuższej perspektywie wyniki i sukces. Co mogę wam powiedzieć na koniec? Na koniec mogę wam powiedzieć, że faktycznie jestem w gronie tych szczęśliwców, którzy urodzili się z tendencją do odraczania gratyfikacji. Kiedy byłam dzieckiem, były to czasy, gdy pod choinkę otrzymywało się między innymi pomarańcze, bo to był luksusowy towar. My z moim bratem otrzymywaliśmy duże białe Toblerone. Raz do roku dostawaliśmy tę czekoladę. Mój brat zjadał ją natychmiast. Ja byłam w stanie rozkoszować się tą czekoladą nawet do marca. Pod jednym warunkiem, że mój brat jej nie znalazł i nie zjadł. Więc moi drodzy, we wszystkim złoty środek. Natomiast to, co mi faktycznie pomaga i może wam pomoże, to mantra, którą sobie w tych momentach reaktywności powtarzam. Zrób dzisiaj to, czego innym się nie chce, a jutro będziesz mieć to, czego inni pragną. Za chwilę kończę nagranie podcastu i zabieram się za trening. Jak zwykle zapraszam was na mirellapiwiszkis.com/87. Tam znajdziecie notatki do odcinka i zapraszam za tydzień. Teraz już regularnie będziemy się spotykać ponownie. Do usłyszenia.